Vita Consecrata, czyli życie zakonne pośród codzienności. Zaprasza siostra doktor Natalia Musidlak. Siostra doktor Natalia Musidlak urodziła się 23 marca 1972 roku. Pochodzi z Witkowa koło Gniezna. W roku 1996 złożyła śluby wieczyste w Zgromadzeniu Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi. Jest teologiem i katechetą. Od sierpnia 2017 roku mieszka i pracuje w parafii Świętego Mikołaja, czyli w Kaliskiej Katedrze.
Z dzienniczka świętej siostry Faustyny. Zrób sobie postanowienie, mówi Jezus, aby nigdy nie opierać się na ludziach. Wiele dokażesz, jeżeli zdasz się całkowicie na moją wolę i powiesz: nie jako ja chcę, ale jako jest wola Twoja, o Boże, niech mi się stanie. Wiedz, że te słowa wypowiedziane z głębi serca w jednej chwili wynoszą duszę na szczyty świętości. W takiej duszy mam szczególne upodobanie. Tym fragmentem dzienniczka świętej siostry Faustyny pragnę przywitać wszystkich słuchaczy, pozdrowić, wyrazić też radość, że kolejny raz spotykamy się na naszych rozważaniach. Dzisiejszy temat, jaki podejmiemy, będzie oscylował wokół wiary. Zadamy sobie pytanie, cóż znaczy wierzyć, czyli mieć nadzieję. Szanowni Państwo, w ubiegłych miesiącach podjęliśmy refleksję wokół przymierza w kontekście ślubowanych rad ewangelicznych, czystości, ubóstwa i posłuszeństwa oraz temat wiary w życiu osób konsekrowanych. Dzisiaj natomiast zastanowimy się, czym jest nadzieja, szczególnie w życiu osób zakonnych, szczególnie tych, którzy powołani są do tego, aby bardziej z bliska pójść za Jezusem. Podejmijmy teraz, drodzy słuchacze, małe ćwiczenie. Zastanówmy się, ile razy i jak często mówimy: mam nadzieję, spodziewam się, mam nadzieję na lepszą pracę, na lepsze zarobki, mam nadzieję na dobrze zdaną maturę, mam nadzieję, że moje dzieci wyrosną na dobrych ludzi. Podsumowując to małe ćwiczenie, widzimy, jak często obecna jest w naszej codzienności właśnie nadzieja. Na początku naszych rozważań musimy uświadomić sobie, że nadzieja pojawia się na wszystkich poziomach życia. Odwołuje się do odwagi życia i działania. Akceptuje i podejmuje ryzyko, cierpliwie znosi cierpienia i trudy, a nawet nie cofa się przed śmiercią. Podtrzymuje nas w przedsięwzięciach, w rozczarowaniach, w kryzysach, uczy nas nowych horyzontów, pragnień oraz właściwego stosunku do rzeczywistości doczesnej, do naszej przemijalności. W sensie ogólnoreligijnym nadzieja stanowi zasadniczą przestrzeń na tajemnicę, zwłaszcza tajemnicę Boga przychodzącego. Posiada ona najmocniejszą kwalifikację eschatologiczną, gdyż świętuje przeobrażenie stworzenia i jego odnowienie. Wydaje się, że nadzieja najmniej liczy się z realiami. Jest tajemnicą przyswojonych możliwości. Zakorzeniona w Bogu pozwala przeżywać jego obietnice. Widzimy to na przykładzie Abrahama, który to w późnym wieku otrzymał obietnicę nowej ziemi i nowego potomstwa, którego po ludzku przecież nie mógł się spodziewać. Aby posiąść taką nadzieję, Abraham musiał przekroczyć zupełnie horyzont ludzkiego myślenia, mianowicie bezpłodność Sary i swój starczy wiek. Nadzieja Abrahama zostaje poddana bezwzględnej próbie. Bóg obietnicy zdaje się sobie przeczyć, gdyż żąda Izaaka, syna obietnicy, żąda na ofiarę. Próba miała wykazać, czy Abraham bezgranicznie kocha swego Boga i jest mu posłuszny. Dopiero więc po próbie nadzieja zostaje spełniona. Ale Bóg w abrahamową nadzieję wpisuje jeszcze ważniejszą – swego syna. Izaak staje się alegorią przyszłości, nowej, odkupionej nadziei. Przybliżając problem nadziei, należy stwierdzić, że należy ona do istotnych elementów życia konsekrowanego, ponieważ to życie nosi w sobie bardzo mocny pierwiastek eschatologiczny, nastawiony na spełnienie obietnic Boga, pojawiających się zwłaszcza w perspektywie 8 błogosławieństw.
Jak mogłaś wątpić, Saro, że syna zrodzić możesz? Co znaczy twoja starość, skoro Pan wszystko może? Pod dębami mam rę. Pod dębami mam rę. Twarze tamtego lata w znoju, przebytej drogi, Abraham Panu świata zbył. Zrodzić możesz, co znaczy twoja starość, skoro Pan wszystko może. Pod dębami mam rę. Pod dębami. Że zjawił się pod dębami, by obietnicę złożyć. Pod dębami mam rę. Pod dębami mam rę.
Jak mogłaś wątpić, Saro, że syna zrodzić możesz? Co znaczy twoja starość, skoro Pan wszystko może? Przejdźmy do drugiego kroku naszych rozważań. Mianowicie zauważymy różnicę między nadzieją ziemską i nadzieją chrześcijańską. Każda rzeczywistość rozpościera właściwą sobie nadzieję. Proporcja zależy od oferowanych wartości. Dla potrzeb naszej audycji ważnym rozróżnieniem jest horyzont doczesny i wieczny. Nadzieja może być związana z ziemią, z życiem społecznym, gdzie oczekuje się, że coraz bardziej będzie na świecie panowała miłość, sprawiedliwość, że ludzkość będzie coraz bliżej Boga. Trudno, drodzy słuchacze, takiej opinii nie posądzić o naiwność, gdy uświadomimy sobie trwającą walkę pomiędzy dobrem a złem. Tego typu nadzieja nie opiera się na obietnicy Boga, ale na zaufaniu w procesy historyczne i naturę ludzką. Treścią natomiast nadziei chrześcijańskiej jest świadomość, że posiadamy tylko cień przyszłych dóbr, a nie sam obraz rzeczy w stosunku do rzeczy tego świata. Jesteśmy pielgrzymami przed Panem i przychodniami na tej ziemi, a w swej istocie czeka nas spotkanie z Chrystusem i Ojcem w Duchu Świętym, w społeczności, gdzie nie będzie już zła i grzechu, cierpienia i śmierci. W nadziei bowiem już jesteśmy zbawieni. Nadzieję mógł dać jedynie Chrystus, gdyż dana nadzieja musiała być oczyszczona, bo obrazy rzeczy niebieskich w taki sposób musiały być właśnie oczyszczone. Możemy więc powiedzieć, że nadzieja chrześcijańska pomaga podporządkować świat wewnętrzny i stosunek do rzeczywistości. Określa ona rodzaj zaangażowania człowieka w doczesność, w świat i wartości ziemskie. Pojęcie świata pojawia się tutaj w dwojakim znaczeniu. Pierwsze to kosmos, przyroda, stworzenie. Drugie to świat wytworzony przez człowieka. Struktury społeczne, relacje, hierarchie wartości. Oba pojawiają się dla człowieka jako rzeczy atrakcyjne, które potrafią przyciągać. Świat jest swego rodzaju teatrem, powiemy teatrum mundi, gdzie człowiek jest po części widzem i po części aktorem. Żyje, czuje się wciągany i odpychany przez różne rzeczywistości i grupy osób. Rodzina, praca, przyjaciele, środki społecznego przekazu, kultura, organizacje społeczne. Zauważyć można różne mentalności odmienne od chrześcijańskich. Pierwsza to konsumpcyjna, czyli przypadek człowieka, któremu obrodziło pole. Odpoczywaj, jedz, pij i używaj. Druga to oportunistyczna. Wyraża się w tym, że idzie się tam, gdzie są największe korzyści. Ta mentalność zawiera w sobie bardzo dużo manipulacji. Trzecia to pragmatyczna. Liczy się tylko to, co jest pożyteczne społecznie i przydatne. Czwarta w końcu mentalność to liberalna. Poszerzanie obszarów osobistej wolności. Nie ma zatem żadnych zasad oprócz moich. Każda z powyższych mentalności niesie w sobie odpowiednią nadzieję, ale jakże sprzeczną z Ewangelią i Duchem Chrystusowym. Świat niechrześcijański woli raczej ciemność od światłości, ciało i zmysły od ducha, wygodę od wymagań. Powoduje to, że człowiek utożsamia się z tymi małymi perspektywami doczesnymi i według nich kształtuje swoją nadzieję. Zupełnie inaczej wygląda nadzieja chrześcijańska. Chrześcijanin nie może żyć sparaliżowany w świecie, ale musi napełniać go miłością, która wszystko przewyższa i wszystkiego się spodziewa. Żyjemy dla nagrody odłożonej dla nas w niebie, jak czytamy w liście do Kolosan. Pośród świata spotykamy się z Chrystusem. Kochamy Jego miłością i przemieniamy oblicze tego świata. To właśnie dzięki nadziei trudzimy się dla Królestwa Bożego. Życie zakonne zatem nie może być formą ucieczki od świata, jakiegoś rodzaju lękiem czy pomniejszaniem wartości świata. W Gaudium et Spes czytamy: nadzieja eschatologiczna nie może pomniejszać zadań doczesnych, ale ofiarowuje nowe motywy dla ich podjęcia. Z jednej strony osobom zakonnym winno towarzyszyć otwarcie się na świat, na rzeczywistość i jego potrzeby. Z drugiej zaś muszą się bronić przed mentalnością tego świata. Pośród ziemskich zajęć nie można utracić perspektyw religijnych działania i życia. Nadzieja więc wprowadza właściwą wrażliwość na wartości. To znaczy pozwala dostrzegać i rozumieć przemijalność tego świata, jego prowizoryczność oraz to, że wartości doczesne nie potrafią napełnić ludzkiego serca, które jest przepaścią nieskończoną. I w tym właśnie przypadku nadzieja wprowadza właściwą perspektywę i ukazuje, że życie na ziemi nie jest ostatecznym stanem człowieka. Można w tym miejscu posłużyć się takim obrazem. Kiedy ludzie stają na szczytach gór, mogą doświadczyć i ogarnąć całą panoramę. Jeden himalaista, gdy stanął na szczycie świata, stwierdził, że pierwszym jego wrażeniem było, że wszystko jest na swoim miejscu. Niebo było jednak o wiele bliżej, a to, co ziemskie, zdawało mu się takie małe i nieznaczne. Konkludując więc, można powiedzieć, że nadzieja jest górą naszych wyobrażeń.
Spokój znajduje dusza ma. W nim zbawienie udziałem moim jest.
Tylko ono pokój i zbawienie. On moją twierdzą, skałą nie zachwieje się.
Postawmy zatem pytanie, czym jest nadzieja w perspektywie życia zakonnego? Szukając odpowiedzi, zdajemy sobie sprawę, że Chrystus jest spełnieniem wszelkiej nadziei, jest wszystkim, co Bóg dał człowiekowi. On sam jest zwycięstwem miłości we wszystkich sytuacjach. Życie zakonne wyraża się poniekąd w stwierdzeniu pierwszych apostołów. Znaleźliśmy Mesjasza. Tak czytamy w Ewangelii Jana. Mesjasz spełniał wszystkie największe oczekiwania narodu wybranego. Człowiek więc konsekrowany winien być w jasny sposób przeświadczony, że znalazł drogocenną perłę i sprzedał wszystko, by tę perłę nabyć. Sprzedać wszystko oznacza tutaj proklamację mocnej nadziei i pewności, która z niej wypływa. Nadzieja konsekrowana w swym radykalizmie sprzeciwia się nadziejom ziemskim. Wielu ludzi, którym nie jest dane, nie zrozumie takiej nadziei. Nie rozumieją, jak można poświęcić tyle różnych form życia, tyle możliwości, by poddać się tylu ograniczeniom, uciążliwym sytuacjom i odmawiać sobie zaspokojenia wielu ludzkich, skądinąd dobrych potrzeb. Wiemy bowiem, że same sięgają w samo centrum trzech największych potrzeb ludzkich i skazują człowieka na określony psychologiczny głód. Miara tego głodu czasami jest miarą nadziei, którą konsekrowany pragnie świętować w tajemnicy swego ofiarowania. Osoba zakonna powierza zasadnicze przestrzenie swej realizacji Bogu i oczekuje ich spełnienia w o wiele większym stopniu. Zauważmy, że autorem tego spełnienia nie będzie jakiś człowiek, ale sam Bóg. Poświęcając się Bogu, osoba konsekrowana przygotowuje się na pełnię zaślubin z Bogiem i temu celowi podporządkowuje swoje życie. Nadzieja pozwala przekraczać wszelkie racje ludzkie i maksymalizować oczekiwanie. Poświęcając się zupełnie, osoba zakonna idzie za Chrystusem, który jest jedynie koniecznym na drodze szukania Boga. Nadzieja pozwala przede wszystkim uwolnić się od przeszkód, które osłabiają miłość i oddanie się. Stanowi siłę potrzebną do konfrontacji z wymaganiami konsekracji. Pozwala ona niestrudzenie podejmować i kontynuować swą misję w Kościele, przełamując osobiste i zewnętrzne trudności, gdyż pomaga odkrywać w codziennych sytuacjach nadprzyrodzony wymiar rzeczy. W liście do Kolosan znajdujemy potwierdzenie tego sposobu myślenia. Cokolwiek czynicie, z serca wykonujcie jak dla Pana, a nie dla ludzi. Tylko człowiek z takim poglądem na świat potrafi dojrzeć pośród codziennych zajęć obecność Boga.
Wciąż żyję w świecie fałszu, gdzie brak jest mi nadziei, nadziei tej prawdziwej, co życie me przemieni. Już nie chcę tonąć w smutku, jak ludzie bez przyszłości, bo wiem, że jest przede mną Królestwo Twej miłości. Dziś zatem się otwieram na Twego Ducha, Panie. Niech we mnie owocuje Twe święte zmartwychwstanie. Panie, Tyś nadzieją mego życia. Panie, dziś otwieram serce me, abyś Twojej Boże, nadziei wielkiej światło podają nam w pokorze. Wraz z nimi zatem idę i trwamy w tej nadziei. Twe słowo jest nam światłem, nim świat się rozpromieni. Twój Kościół stał się domem dla tych, co chcą być z Tobą, niosący krzyż swój co dzień, by w pełni stać się sobą. Panie, Tyś nadzieją mego życia. Panie, dziś otwieram serce me, abyś Ty wydobył mnie z ukrycia. Panie, dziś otwieram serce me, abyś Ty wydobył mnie z ukrycia. A łaska niech prowadzi, prowadzi mnie. Dzień każdy w sobie niesie iskierki swych nadziei, lecz Tyś tam przyniósł, Chryste, blask żywych Twych płomieni. Twa śmierć i zmartwychwstanie dowodem są miłości. Tak jesteśmy synami, znów żyjemy w wolności. Dziękować wciąż Ci chcemy za mądrość Twoich planów. Daj serca nam wrażliwe na piękno Twoich darów.
W punkcie czwartym naszych rozważań i audycji powiemy o pokusach przeciw nadziei. Nadzieja jest nam zadana z naszym człowieczeństwem, dlatego podobnie jak i wolność oraz inne wartości, trzeba ją potwierdzać i odzyskiwać. Obrona własnej nadziei, jak i wiary, pojawia się jako rodzaj wierności. Dlatego zwróćmy uwagę na kilka postaw, które osłabiają naszą nadzieję. Pierwsza z nich to uwięzienie w doczesności. Jest to niebezpieczeństwo przykrojenia nadziei, ograniczenia jej tylko do wymiaru doczesnego. Wtedy człowiek sam organizuje świat, w którym żyje zgodnie z zasadą: mam nadzieję, że będę coraz bardziej kochany i muszę zrobić wszystko, by zdobywać nową przestrzeń miłości. Nadzieja służy wtedy egoizmowi. Nie wiąże z Bogiem, ale z ludźmi. Nie spodziewa się chwały Boga, ale tworzy własny, mały wymiar chwały. Zamiana chwały na obraz śmiertelnego człowieka jest największym grzechem przeciw nadziei. Inną formą uwięzienia w doczesności jest pokładanie ufności w rzeczach doczesnych. Nawet statystyki i organizacja apostolstwa, praca i władza tak mogą całkowicie pochłonąć wyobraźnię i serce, że nie widzi się innych możliwości, metod i kategorii, jak tylko ziemskie, czyli sukces, uznanie i kariera. A nadzieja musi być umacniana i chroniona z wysoka. Chrystus mówi do nas nieustannie: oto ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż będziecie uzbrojeni mocą z wysoka. Druga pokusa to smutek. Dwojakiego rodzaju. Smutek bogatego młodzieńca i uczniów z Emaus. Bogaty młodzieniec odszedł smutny, gdyż jego odwaga spętana była dobrami materialnymi. Tego rodzaju pokusa może przybierać postać smutku polegającego na niemożności uwolnienia się od przeszłości, którą się zostawiło, lub określonych sytuacji, których brakuje. Może również przyjąć formę acedii, czyli niechęci do spraw duchowych, zmęczenia życiem zakonnym, monotonią. Smutek odbiera nadzieję, gdyż gmatwa go w przeszłości, czyli w tym, czego już nie ma i nie można znaleźć. Jest to okropna pułapka życia duchowego. Natomiast uczniowie z Emaus, przygnębieni smutkiem i przegraną, nie rozpoznali Pana. Nawet poirytowani tłumaczyli Chrystusowi, co się wydarzyło. Tak więc widzimy, że człowiek opanowany przez smutek łatwo się denerwuje, zniechęca i nie widzi przyszłości. Traci więc orientację i nie widzi dobra, które czynią dla niego inni, gorzknieje, staje się cyniczny. Dopiero gdy zaprosi Chrystusa do siebie, wszystko się zmienia. Serce zaczyna pałać i wraca z nadzieją do swej Jerozolimy. Trzecia pokusa to patologiczna troska. Polega ona na zapomnieniu słów: szukajcie najpierw Królestwa Bożego. Mentalność współczesnego świata, czyli absolutyzowanie rzeczy materialnych, pewnego rodzaju idolatria, jest wybitnym środowiskiem dla złego formowania nadziei. Tragedią życia duchowego byłoby przedkładanie troski o dobra doczesne ponad liturgię i modlitwę. Wątpienie prowadzące do grzechu to czwarta pokusa. Może pojawić się u osób, którym nie wszczepiono wiary w siebie. Ciągle wątpią, ciągle szukają potwierdzenia. Jest ona narażona na kwestionowanie płynące z głębi braku akceptacji. Wątpienie jest również upadkiem ufności i wypływa z poczucia zdrady. Jedną z form zwątpienia jest taka konfrontacja z grzechem osobistym czy cudzym, która odbiera nadzieję przezwyciężania go. Jest to szczególna samotność w poczuciu winy. Jest to również forma acedii, czyli niechęci, odrzucenia, porzucenia życia duchowego. Zazwyczaj otwiera to drzwi na oścież grzechowi i porzuca dobro. Piąta pokusa, ostateczna rozpacz piekła. Rozumiemy przez to stanowcze i okrutne odrzucanie Boga i Jego mocy działającej pośród dziejów. Piekło jest przecież historią wątpienia i pychy. W bramach śmierci chce wystarczyć sama sobie i neguje każdą więź, zwłaszcza tę z Bogiem. Człowiek chce sam dla siebie być nadzieją i sam siebie bierze tragicznie w posiadanie. Doznaje wtedy zasadniczego, bo wiecznego oddzielenia od nadziei. Trwa w absolutnej samotności, wieczystym umieraniu. Aby nie ulec powyższym pokusom przeciw nadziei, konieczna jest odpowiednia formacja ku nadziei. Wyraża się ona w głębokim życiu radami ewangelicznymi, o których mówiliśmy podczas wcześniejszych audycji.
Przyjdź Duchu Święty, przyjdź Duchu Kościoła, przyjdź do oblubienicy, przyjdź wołamy Cię. Przyjdź Duchu Święty, przyjdź Duchu Kościoła, przyjdź do oblubienicy, przyjdź wołamy Cię. Przyjdź Duchu Święty, przyjdź Duchu Kościoła, przyjdź do oblubienicy, przyjdź wołamy Cię.
Szanowni słuchacze, podsumowując dzisiejszą refleksję wokół tematu wierzyć, czyli żyć nadzieją, należy na koniec powiedzieć, że nadzieja jest jedną z najmniej odkrytych cnót teologalnych. Dlatego należy uświadomić sobie potrzebę formacji w przestrzeni tej wartości. Zachętą i motywacją niech stanie się poniższy fragment encykliki Benedykta XVI Spe Salvi. Potrzebujemy małych i większych nadziei, które dzień po dniu podtrzymują nas w drodze. Jednak bez wielkiej nadziei, która musi przewyższać pozostałe, są one niewystarczające. Tą wielką nadzieją może być jedynie Bóg, który ogarnia wszechświat i który może nam zaproponować i dać to, czego sami nie możemy osiągnąć. Właśnie otrzymanie daru należy do nadziei. Bóg jest fundamentem nadziei. Nie jakikolwiek Bóg, ale ten Bóg, który ma ludzkie oblicze i umiłował nas aż do końca. Dziękuję Państwu za uwagę. Na koniec proszę o wysłuchanie pieśni, która może stać się dobrą modlitwą o nową nadzieję pośród codzienności.
Serce dziś mówi tęsknotą do mnie, bólem czekania, beznadziei na powrót, szeptem niekochanej miłości, samotnym płaczem w bezsenną noc. A ja nie tracę nadziei i trzymam w dłoni różańcowe perły moich cierniowych dni i nie tracę nadziei. że w tę noc październikową przyjdziesz do mnie, Matko Pana mojego. Przyjdziesz do mojego serca, by już nie mówiło, tylko kochało. Przyjdziesz do mojego serca, by już nie mówiło i tylko kochało. Nie mówiło, tylko kochało. Wbrew wszystkiemu i wszystkim.
Życie zakonne pośród codzienności.